Szczepienia przeciw COVID-19 budzą różne emocje społeczne, a w gąszczu publikacji, zwłaszcza w serwisach społecznościowych, pojawia się dużo sprzecznych informacji. Dlatego grupa uznanych ekspertów ze środowiska naukowego przygotowała Białą Księgę Nauka przeciw pandemii, która zawiera rzetelne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19. Są w niej między innymi odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące szczepionki. W tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia będę chciał zadać je pani profesor Joannie Zajkowskiej z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultantce wojewódzkiej w dziedzinie epidemiologii, a także członkini Rady Programowej Inicjatywy Nauka przeciw Pandemii. Witam panią profesor w studiu Radia Białystok.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Dzień dobry pani. W trakcie audycji czynny jest nasz telefon 85744222, pod którym można zadać pytania, a przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Pani profesor, zanim zaczniemy mówić o samej szczepionce, którą już mamy dostępną w Polsce, odbywają się szczepienia, chciałbym, żeby pani profesor wyjaśniła, co to jest w ogóle to mRNA.
Proszę państwa, mRNA to jest fragment, każda komórka nasza ma zapisane w jądrze komórkowym taki nasz kod życia. I on jest wykorzystywany, to DNA jest wykorzystywane, żeby syntetyzować takie białko, jakie nam jest w danej chwili potrzebne. Posługuje się tym mRNA, czyli z tego jądra jest wypuszczane mRNA, messenger RNA i na bazie tego to jest taki zapis, recepta, jak zbudować białko, które potrzebujemy w danym momencie. Natomiast w zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 każde zakażenie wirusowe polega na tym, że jak się wirusowi uda dostać do naszej komórki, czyli znajdzie ten klucz, żeby do niej się włamać, to atakuje przede wszystkim jądro komórkowe, wkleja się w ten nasz materiał i przestraja tę maszynerię po to, żeby tworzyć kolejne kopie wirusa. Czyli z tego jądra komórkowego wychodzi mRNA zapisujące, jak zbudować wirus i w cytoplazmie ten wirus nam się tutaj buduje z różnych części i jest wyrzucany i atakuje kolejne komórki. No bo celem wirusa jest tworzenie kolejnych kopii. I szczepionka, wiedząc jak to wygląda, szczepionka jest oparta na podejrzeniu jak najbardziej dokładnym, naśladowaniu tego mechanizmu, ale omijającym zakażenie właśnie jądra, tylko wprowadzenie samego mRNA do cytoplazmy, czyli nie dotyka naszego materiału genetycznego i jest to zapis tylko fragmentu wirusa, czyli tego kolca, za pomocą którego wirus włamuje się do naszych komórek. Istota rzeczy polega na tym, że my sami produkujemy kawałeczek tego białka i wystawiamy je układowi immunologicznemu, co generuje jak najbardziej naturalną odpowiedź przeciwwirusową, taka jaka jest generowana przy zakażeniach wirusowych.
No to w takim razie my jesteśmy w pewnym sensie producentem również tego antidotum na SARS-CoV-2, no bo w przypadku wirusów grypy czy innych tam produkuje się te białka na zewnątrz i podaje się je z fragmentami czy też z osłabionymi tymi wirusami w różny tam sposób i to wtedy ma nas uodpornić, czyli zmusić nas do działania. Tutaj to my sami produkujemy to białko, czyli tak jakby jesteśmy w pewnym sensie fabryką.
Dokładnie tak, ale ten sposób, czyli wyprodukowanie przez nas samych tego kawałeczka białka pozwala je przedstawić, bo tak jesteśmy też skonstruowani, że przedstawienie tego białka układowi immunologicznemu następuje w sposób naturalny i generuje odpowiedź humoralną, czyli przeciwciała, które mierzymy, ale też odpowiedź komórkową, która jest niezwykle istotna w zakażeniach wirusowych, ale także w na przykład w chorobach nowotworowych. Czyli podejrzenie i naśladowanie tego sposobu przedstawienia naszemu układowi immunologicznemu tego kawałeczka białka przypomina jak najbardziej naturalny sposób, który ma miejsce przy prawdziwym zakażeniu. Czyli mamy taką generowanie odporności bez zakażenia.
W takim razie może spróbujmy jeszcze powiedzieć, jaka jest różnica między tą znaną do tej pory klasyczną szczepionką, a tą, która jest teraz stosowana, czyli wykorzystująca mRNA.
Te szczepionki, które podają w jakiś sposób nam gotowe już białko, to nazywamy to platformą, czyli w sposób wprowadzenia tego białka do naszego organizmu to jest podstawą konstrukcji każdej szczepionki. I dotychczasowe, te niegenetyczne, to wprowadzają już gotowe białka. One generują głównie odpowiedź humoralną, która jest bardzo też ważna, natomiast skupione są na tej odpowiedzi humoralnej.
Taka humoralna
to... Czyli tworzenie przeciwciał.
No właśnie. Natomiast jeśli chodzi o tę, to po pierwsze ona chyba ma dość szybszy czas wykonania.
Tak, tutaj samo przygotowanie szczepionki, jeżeli chodzi o techniczne jej przygotowanie, jest dużo łatwiejsze, to znaczy technologicznie jest szybsze, dlatego że to jest synteza, a nie hodowla. Ta szczepionka jest skalowalna, czyli można wyprodukować konkretną znaną ilość, czyli można w sposób mierzalny podzielić te dawki, przygotować, tak, co nazywa się skalowalnością tej szczepionki. No i szybka produkcja, to jest przewaga, że można w krótkim czasie wyprodukować dużo, dużo dawek.
A dzięki jakim czynnikom możliwa jest w ogóle szybsza produkcja tego mRNA? Czyli załóżmy w obecnym czasie, może sam fakt, że mamy bardzo dużą dostępność do samych chorych, to jeden z czynników, bo tych chorych mamy praktycznie na wyciągnięcie ręki w każdym kraju i na każdym zakątku świata.
Tak, natomiast...
Druga rzecz to jest czynniki finansowe. Przecież żeby wyprodukować szczepionki, no to tam są miliardy złotych, plus do tego, mówię w złotych, ale dolarów przeważnie albo euro, i do tego dochodzą jeszcze lata ogromne, a tutaj wszystko zadziało się w krótkim okresie, więc były jakieś czynniki, które sprzyjały, czy może skupienie kapitału...
Tak, na pewno też informacja przekazywana sobie, czyli sposób komunikacji naukowców w tej chwili w świecie, to już SARS-1 pokazał nam, że ta szybka komunikacja, wymiana informacji naukowej niezwykle przyspiesza działanie przeciwpandemiczne, czy działanie taka koalicja międzynarodowa z szybką wymianą informacji. Ci, którzy syntetyzowali genom, dzielili się swoimi informacjami. Poza tym artykuły naukowe w przypadku COVID były udostępniane bezpłatnie. Internet w tej chwili pozwala na szybką wymianę tej informacji naukowej. To, o czym pan wspomniał, te fundusze. Każde badanie naukowe zwykle ma swój harmonogram, swój kosztorys, jest rozplanowane w czasie i zwykle te finanse determinują ilość zatrudnionych osób. Dodatkowe fundusze przez sponsorów prywatnych, przez firmy, przez zgromadzenie tych pieniędzy pozwoliło na przyspieszenie jakby bez tych ograniczeń finansowych na znaczne przyspieszenie prac. No i oczywiście dostępność tych grup badawczych, tych tak zwanych w trzeciej fazie, ilość osób, które poddały się szczepieniu, była łatwa do zgromadzenia. Także to wszystko spowodowało, że ta szczepionka powstała w takim czasie, jak powstała.
A powszechnie mówi się, że ta szczepionka wykorzystująca mRNA to jest coś nowego, ale czy to znaczy, że my już nie wiemy, jeszcze nie wiemy o tym wszystkiego, czy też to jest taka nowość już poznana i co my w ogóle o niej możemy już powiedzieć?
Prace nad tą szczepionką, nad tą platformą tak zwaną, czy formą podawania antygenów w postaci mRNA trwają już od wielu lat, co najmniej od 20. Firma Moderna skupiła się na rozwijaniu tejże technologii i ona była dedykowana też celem jakby było taka spersonalizowana wakcynologia, która miała być wykorzystana w leczeniu choroby nowotworowej, dlatego że wprowadzając zapis kawałeczka białka nowotworowego, możemy wygenerować albo wzmocnić odpowiedź, która pozwoli nam w walce z nowotworem. I także nad tą technologią pracowano już od wielu lat, natomiast nie było takiej... przygotowywano również też przy wirusie Ebola, przy wirusie Zika, ale te epidemie nie były, one ujarzmiono je w sposób szybszy niż wymuszała to wyprodukowanie tejże szczepionki. Także tutaj prace nad tymi szczepionkami zwolniły, bo sytuacja epidemiologiczna się poprawiła. Natomiast wykorzystano dotychczas zebraną wiedzę i taki wiadomo, że rozwiązaniem tej pandemii jest tylko szczepionka o charakterze panendemicznym, czyli taka, która byłaby masowo stosowana, bardzo przyspieszyły. No i mamy ją, także...
A przy jakich nowotworach już próbowano korzystać z leczenia właśnie za pośrednictwem mRNA?
Wiem, że prace były prowadzone przy czerniaku, natomiast no, to są jeszcze prace.
I to było tylko na etapie doświadczalnym, można powiedzieć. Jeszcze tego nie wprowadzono w ogóle w leczeniu, właściwie w uodparnianiu, tak można powiedzieć.
Natomiast jeżeli powiedzie się sukces tutaj szczepionek mRNA, a mam nadzieję, że tak będzie, to będzie naprawdę przełom w szczepieniach, wakcynologii, które będą dodatkowym narzędziem w walce z chorobami nowotworowymi.
Bo jeśli chodzi o wakcynologię, jest to zupełnie nowy kierunek, tak powszechnie wykorzystywany. Do tej pory był tylko doświadczalny.
Tak, zwłaszcza, że wiecie państwo, nowotwory to jest też wymknięcie się niesfornych komórek naszemu układowi immunologicznemu. Także wsparcie układu immunologicznego poprzez takie szturchanie szczepionką skierowaną na białko nowotworowe może się okazać bardzo przydatne, może być właśnie bardzo pomocne w leczeniu choroby nowotworowej.
No w przypadku, no co prawda za często tak się nie zdarzało, ale bywało, że ludzie pokonywali jakby samo istnieje chorobę nowotworową, czyli sami wytworzyli coś, co spowodowało, że ten nowotwór się cofnął. I to może być właśnie ta ich siła, o której nie wiedzieliśmy do tej pory, a którą można wskrzesić, pobudzić poprzez takie właśnie szczepionki. I to w tym kierunku w tej chwili poszło w przypadku zapobieganiu COVID-owi. No, na jaką skalę to dopiero się przekonamy, to się uda, ale ważne, że to się już zaczęło. Jakie znaczenie dla szybkości produkcji i w ogóle to, że rozszyfrowano ten gen SARS-CoV-2, no to powiemy za chwilę. Dziś w naszym programie gościem jest profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także członkini Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciwko Pandemii. Jest pani w gronie z naukowców, którzy przygotowali taką białą księgę. W niej są zawarte wszystkie rzetelne informacje dotyczące właśnie szczepień, tego, co w tej chwili jest prowadzone na całym świecie. Pani profesor, no tutaj przez chwilę grała muzyka, to tak próbowaliśmy rozmawiać i pani mi tłumaczyła, jak to wygląda, ten cały wirus, że on ma specyficzną budowę, ma takie czopki, kolce, to tak można nazwać. No a co ta szczepionka ma zrobić z tymi czopkami, kolcami? Jak to wygląda, żeby tak chociaż sobie wyobrazić, bo widzimy tę piłkę taką, która już ma chyba dość, znaczy mamy dość jej widoku, ale do końca nie rozumiemy najprawdopodobniej, co tam się dzieje, chociaż pokrótce.
Otóż wirus jest tak zbudowany, że ma te kolce. Wirusów wokół siebie mamy mnóstwo, także nie wszystkie są chorobotwórcze dla człowieka. Niebezpieczne są te, które znajdą taki sposób, żeby wniknąć do naszej komórki, wkleić się do tego jądra i budować swoje kolejne kopie. I otóż wirus SARS-CoV-2 znalazł taki klucz, czyli potrafi znaleźć receptor, który jest wykorzystywany w organizmie do innych celów, ale nazywa się AC2. I on, zbliżając się do komórki, rozpoznając ten receptor AC2, zmienia kształt tego kolca, przykleja się i co pozwala na tak zwaną fuzję, czyli wniknięcie do środka tejże komórki. I w szczepionce mRNA, ale też w tych szczepionkach wektorowych, które w sumie też są szczepionkami mRNA, tylko inaczej wprowadzany jest ta sekwencja mRNA, jest zapisany kod tego białka kolca w takim kształcie, jaki przybiera wirus tuż przed fuzją z naszą komórką. Więc jeżeli my przedstawimy to białko naszemu układowi immunologicznemu, że to jest coś złego, to jest ten obcy, wygenerują się przeciwciała, to jak pojawi się prawdziwy wirus i przymierzy te kolce do naszej komórki, to one zostaną zablokowane przez przeciwciała, które zostały wytworzone.
Czyli z tego, co pani mówi, to my przedstawiamy wizerunek przestępcy, który
dokładnie,
chce nas
taki list gończy. Tak jest, taki list gończy, który jest rozesłany do całego organizmu, że tak wygląda ten niebezpieczne białko i jeżeli ono zostanie rozpoznane, będzie zablokowane, żeby wirusowi nie udało się wniknąć do naszej komórki.
To może w ten sposób należałoby prowadzić właśnie edukację, żeby po prostu, no bo jak czegoś się nie widzi, tak zresztą mówią ludzie, ty widziałeś ten wirus? Nie, nie widziałeś, no to go nie ma. Ale on jest tak naprawdę, bo nie wszystko jest na świecie widzialne, jak się okazuje w tym przypadku. No dobrze, to w takim razie jakie znaczenie dla szybkości produkcji miała możliwość testowania i wdrażania i to, że już w styczniu tego roku był rozszyfrowany ten właśnie SARS-CoV-2 i rozłożony na całe czynniki pierwsze?
No bardzo duży wpływ, dlatego że ta platforma, czyli ta konstrukcja szczepionki była znana wcześniej, czyli ten pomysł otoczenia tymi nanolipidowymi, tymi cząsteczkami nanolipidowymi, natomiast, czyli sama forma wprowadzenia, linia produkcyjna, czyli jak to przygotować, natomiast poznanie tej sekwencji i wycięcie tej sekwencji, która jest taka istotna dla zakażenia, czyli zapis tego białka kolca, no bardzo przyspieszył, zwłaszcza, że wiadomo było, czego szukać i w jaki sposób to wykorzystać. Natomiast podanie tej sekwencji bardzo, bardzo się przydało i jakby skróciło czas
przygotowania. A jak wygląda ta sekwencja? Ile to jest znaków? Jakiej to jest wielkości?
Taki kod życia tego wirusa to jest 30 tysięcy par znaków. To jest tak, jakbyśmy napisali tekst za pomocą 30 tysięcy literek.
I co się dzieje, kiedy zmienimy literkę?
No właśnie, możemy tego nawet nie zauważyć. Możemy zmienić sens jednego słowa, co nie zmieni sensu zdania, ale czasami może nastąpić taka zmiana, że słowo brzmiące podobnie może znaczyć zupełnie coś innego i wtedy mamy mutację, która może zmienić charakter już tego wirusa.
A czy te mutacje, to między innymi taka mutacja, która się pojawiła w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że ona już wszędzie może być?
Tak, ona już jest, ona już wiem, że w innych krajach też jest identyfikowana. Tak, to jest jedna z tych mutacji. Nie jest ona na tyle duża, żeby zmieniała w istotny sposób działania wirusa, ale wiemy, że on jest bardziej zaraźliwy. Natomiast szczepionka, nie ma żadnych przesłanek, żeby szczepionka nie działała na tę zmienioną troszeczkę postać.
No to, że jest bardziej zaraźliwy, to trudno powiedzieć dlaczego, bo pewnie jeszcze tego nie zbadano, ale z czego to może wynikać z pani doświadczenia, że on jest bardziej zaraźliwy?
No
łatwiej przenika, może mniej czasu potrzebuje na to, żeby się
może
ulokować.
Może szybciej identyfikuje receptory AC2, które pozwalają wniknąć do naszych komórek. Sam wirus jest w ogóle też bardzo zaraźliwy, dlatego że on się mnoży i w nabłonku górnych dróg oddechowych, ale właśnie w tej górnej części, czyli w naszych nozdrzach, aż do tylnej ściany gardła. To jest takie miejsce, gdzie w trakcie mówienia emitujemy nawet parę wodną, czy nawet te mikro kropelki, stąd ta zaraźliwość taka duża jest. Natomiast dlaczego on jest bardziej zaraźliwy? Może, no trudno mi powiedzieć, sama jestem ciekawa odpowiedzi na to pytanie.
No dobrze, a to w takim razie już częściowo zaczęliśmy odpowiadać na to pytanie, które teraz chciałem zadać. Myślę tutaj o tym, że no bardzo ekspresowo szczepionka powstała, no ale to wiadomo, że był materiał, czyli byli zakażeni. Po drugie, czy z tego powodu, że ona powstała tak ekspresowo, możemy mieć obawy, że nie wszystko wiadomo o tej szczepionce?
Jeżeli szczepionka została zarejestrowana, to sam proces rejestracyjny nie pozwala na przeskoczenie żadnego ważnego etapu, który jest istotny w dopuszczeniu szczepionki do obrotu. Czyli musi być określona ilość przebadanych osób w badaniach klinicznych. Odsetek działań niepożądanych nie może przekraczać pewnego ułamka procenta. Czyli muszą te wszystkie informacje być znane po to, żeby dopuścić produkt do użytku. I z tego, co wiemy, zarówno ta amerykańska FDA, jak i europejskie instytucje dopuszczające, czy europejskie, czy na poziomie Europy, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Polsce, nie mogą przeskoczyć żadnego etapu i bardzo skrupulatnie badają wszystkie właściwości, wykonane etapy badania szczepionki.
Do niedawna mówiło się, że około 44 tysięcy przebadano w przypadku jednej i drugiej już zatwierdzonej szczepionki ochotników, bo to tak chyba trzeba nazwać. Czy ta liczba się powiększa?
Zdecydowanie ona się powiększa. Wiemy, że już mamy ponad 1 000 000 osób zaszczepionych, natomiast przy dopuszczeniu to już było ponad 70 tysięcy z informacji, które mam. Sumując badania prowadzone nad szczepionką Moderny, jak i Pfizera, to było dużo ponad 70 tysięcy osób.
Pierwsze te szczepienia takie testowe były podawane bodajże w marcu, z tego co pamiętam, i tam po okresie już 2 miesięcy firmy te zaczęły występować o legalizację tego i wprowadzenie do obrotu. Tam jeszcze różne czynności kolejne były prowadzone. Czy ten okres 2 miesięcy to jest wystarczający, żeby już mieć jakieś zdanie na temat działania szczepionki?
Te początkowe badania były prowadzone na ochotnikach, na osobach zdrowych, natomiast żeby dopuścić produkt do użytku, istotne jest jego działanie w grupach ryzyka, bo taki jest cel tej szczepionki, żeby ochronić grupy osób starszych, osób z wielochorobowością. I tutaj wydłużył się ten okres badań klinicznych, poszerzany o te grupy osób starszych. To były dodatkowe grupy, które zajmowały kolejny czas, ale te spływały, wyniki tych badań sukcesywnie spływały i wiemy, że jaka jest reakcja na szczepionkę u osób starszych, u których w sposób naturalny układ immunologiczny się starzeje, czyli nie odpowiada identycznie jak u osób młodych.
Czyli w tej grupie przetestowanych osób, ale przetestowanych zdrowych, to są również osoby, które były w wieku powyżej 55 lat do 85, z tego co pamiętam, bo mogłem pomylić tutaj, ale wiem, że na początkowym etapie były tylko osoby od 16 bodajże do 55 roku życia.
Tak, a potem poszerzane, także mamy we wszystkich wyniki badań ze wszystkich grup wiekowych.
Ale były tam też osoby, które, znaczy nie kwalifikowano osób, które były w ciąży, czyli kobiet w ciąży. Czy to jakieś znaczenie miało, co z tego wynikało, czy potem, bo wiem, że część osób, które brały udział w tym testowym badaniu, zaszły w ciążę w końcu, w trakcie, kiedy było podane. Czy były jakieś skutki uboczne, cokolwiek? Co wiadomo na ten temat?
Jest bardzo, bardzo ciekawe publikacje, już się pokazują, że właśnie jeśli chodzi o kobiety karmiące i kobiety w ciąży, nie spodziewamy się żadnych działań niepożądanych, natomiast żeby dopuścić, żeby w charakterystyce produktu leczniczego było wskazanie szczepienia kobiet w ciąży czy kobiet karmiących, musi być dopełniona ta liczba badań klinicznych w oparciu o pewną przebadaną grupę. No jest to dosyć trudne, prawda, bo w związku z tym to musi być uzbierana grupa, tak jak pan redaktor powiedział, osób, które na przykład nie wiedziały, a zaszły w ciąży, dlatego że byłoby to nieetyczne podzielić kobiety w ciąży i zaszczepić jedną grupę, drugiej nie zaszczepić i obserwować, no bo to jest jednak...
A poza tym randomizacja, czyli ta przypadkowość też wtedy
dokładnie
by zniknęła,
tak,
i by było wiadomo, kogo tak naprawdę badamy. No dobrze, a w takim razie proszę mi powiedzieć jeszcze, czy w trakcie, kiedy były te testowe badania, zaobserwowano jakieś szczególne skutki uboczne po podaniu pierwszej dawki, czy to one się różniły czymkolwiek, jeśli podawaliśmy drugą dawkę? Co wiemy o tych zaobserwowanych skutkach?
Już jest tak, już pokazało się kilka opracowań, w tym w takich wysoko ocenionych czasopismach medycznych, czyli w Lancecie, wyniki badań nad objawami ubocznymi. To są łagodne lub średnie odczyny poszczepienne w miejscu podania szczepionki. Mogą to być, to jest zresztą bardzo szczegółowo wymienione w charakterystyce produktu leczniczego, te najczęściej występujące i najrzadziej, to mogą być bóle mięśniowe, bóle stawowe, objawy grypopodobne, ból głowy, przemijająca gorączka. W kilku przypadkach te poważniejsze są też wymienione jako, ja nie powiem w tej chwili z głowy, tam porażenie chyba nerwu twarzowego, które jest wymienione jako sporadyczne, rzadko występujące, ale ponieważ gdzieś się pojawiło, to jest też wymienione w tej liście.
No dobrze, a pani profesor jest już po pierwszej dawce szczepionki, więc może teraz z tego osobistego punktu widzenia może pani nam powiedzieć, jak to się czuje taki człowiek, który jest szczepiony?
Szczepienie jest bezbolesne. Dawka jest rzeczywiście objętościowo, to nie jest zastrzyk bolesny, bo to jest 0,3 cm, czyli to jest 1/3 cm, czyli to jest malutka objętość podawana w mięsień naramienny. No, na drugi dzień, trzeci dzień odczuwa się bolesność w miejscu wkłucia i ja nie odczuwałam nic więcej.
A czy spotkała się pani z jakimiś jeszcze innymi skutkami takimi u kolegów, koleżanek?
Wśród moich kolegów, ponieważ w naszej klinice szczepił się personel jako personel zatrudniony bezpośrednio przy pracy z osobami chorymi na COVID. Takie przemijające objawy grypopodobne, ale u nikogo nie trwało to jak dłużej niż 1 czy 2 dni.
Czyli tego to akurat najmniej się trzeba obawiać, bo przy każdej szczepionce do tej pory stosowanej zdarzają się właśnie bolesności w miejscu, gdzie było ukłucie. Była taka kontrowersja dotycząca tego, że pierwsza pielęgniarka zaszczepiona w Polsce była zaszczepiona niewłaściwie, bo tam złapano fragment skóry, a nie domięśniowo. Więc na podstawie tych zarzutów sformułowanych przez prasę, można domniemywać, że odpowiednia technika szczepienia jest konieczna, czyli jaka długość igły, grubość i jak głęboko.
Tak, ale ja myślę, że osoby szczepiące są dobrze przeszkolone, że rzeczywiście nie można zbyt nisko, tylko podaje się w określone miejsce, tam gdzie ten mięsień naramienny jest najbardziej wyczuwalny i u osób otyłych, u osób z grubą tkanką tłuszczową zaleca się użycie dłuższej igły.
Na razie osoby z grupy zero przechodzą ten proces, ale niebawem, bo od 15 stycznia zacznie się rejestracja grup już następnych, no i w związku z tym co trzeba wiedzieć, zanim się zgłosimy na taką szczepionkę?
Każda osoba, która zadeklaruje chęć szczepienia, czyli oceni, że ryzyko zachorowania jest dużo większe niż ryzyko odczynu poszczepiennego, który jest naprawdę nieduży, przychodząc na wizytę, wypełnia kwestionariusz. Ma mierzone ciśnienie, temperaturę i wypełnia kwestionariusz, który składa się z dwóch części. Pierwsza część to jest część epidemiologiczna, w której są zadane pytania, czy osoba, która przyszła na szczepienie, chorowała na COVID, czy miała kontakt z osobami na COVID, czy ma objawy, które są charakterystyczne dla COVID-u, dlatego że by uniknąć sytuacji, żeby osoba, która rozwija zakażenie, nie była szczepiona. I może oczywiście zdarzyć się sytuacja, że może być bezobjawowe zakażenie i pacjent, który się zgłasza, nie ma tej świadomości. Natomiast nie jest to takie ryzyko, dlatego nie badamy pacjentów przed szczepieniem. Druga część tego formularza, tego kwestionariusza, dotyczy już własnego zdrowia i tam są pytania o nadwrażliwość na różne substancje, czyli alergie, leczenie choroby nowotworowej, przyjmowanie leków immunosupresyjnych, czyli takich, które mogą osłabić działanie szczepionki, pytanie o ciążę, karmienie piersią i na końcu jest deklaracja, że wyrażam zgodę na szczepienie. Jeżeli na którejś z tych pytań odpowiedź brzmi tak, wtedy lekarz kwalifikujący pogłębia ten wywiad, rozwiewa wątpliwości, kwalifikuje albo odracza kwalifikację na przykład do ustąpienia pewnych objawów czy zakończenia jakiejś terapii, która jest prowadzona.
Po zarejestrowaniu się, bo mamy podobno otrzymać zaproszenia do zarejestrowania się, czy dostaniemy jakąś instrukcję, czy trzeba być naczczo, czy jeszcze jakieś inne są warunki?
Nie ma takich zaleceń, nie trzeba się denerwować, dlatego że wśród naszych tutaj szczepionych czasami obserwujemy taki wzrost ciśnienia, taki emocjonalny. W związku z tym ktoś, kto się decyduje, powinien być przygotowany i zdecydowany nie denerwować się, bo naprawdę nie ma takiego powodu. Osoba, która dostała szczepienie, pozostaje przez 15 minut w pobliżu gabinetu zabiegowego, gdyby coś mogło się jakaś nie przydarzyć, reakcja w postaci czy zasłabnięcia, czy innego odczynu. Natomiast jeżeli mamy podejrzenia, że ktoś może zareagować reakcją alergiczną, to wydłużamy ten czas obserwacji nawet do 30 minut.
A czy w miejscach, gdzie są prowadzone szczepienia, są te wszystkie środki, które stosuje się przy wstrząsach anafilaktycznych?
Muszą być i zapewniam Państwa, że wszędzie są.
Czyli tu w tego nawet nie ma co się obawiać, że nie zdążą dowieść, bo to jest na miejscu. No dobrze, to w takim razie za chwilę będziemy mówić o osobach, które przechorowały i czy one też powinny się zaszczepić. Jeśli tak, to dlaczego? Dziś naszym gościem jest pani profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego, a także członkini programowej inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. Pani profesor, przed chwilą rozmawialiśmy poza anteną, że wiele informacji można już o stosowanej szczepionce, zatwierdzonej, która jest w Polsce, znaleźć i doczytać sobie, bo pani wymieniła dość długą listę tego, co się dzieje, kiedy idziemy się zaszczepić, ale każdy by chciał wiedzieć, tak jak kupuje lek w aptece, przeczytać tę ulotkę, w której jest napisane mnóstwo rzeczy, jak znam życie, zawsze to bardziej odstraszy niż zachęci, ale żeby nie było, że nie powiedzieliśmy, że gdzieś można to znaleźć, więc gdzie można znaleźć te informacje? W ogóle jak szukać, jak to się nazywa ta szczepionka tak naprawdę w internecie?
W internecie można, natomiast każda zaszczepiona osoba, producent zadbał o to, żeby każdy mógł otrzymać ulotkę informacyjną, gdzie jest charakterystyka produktu leczniczego. To się tak nazywa. Produktu leczniczego, który ma swoją nazwę Comirnaty, tak się nazywa.
Ale Comirnaty,
przez Comirnaty, tak, tak.
Wystarczy wpisać CHPL.
Tak, czyli charakterystyka.
Albo szczepionka i wtedy już trzeba by było dopisać jaka, albo napisać właśnie no, Comirnaty, albo nawet wystarczy...
Wystarczy Pfizer BioNTech, też wystarczy napisać, czy szczepionka Pfizer HPL, czyli charakterystyka produktu leczniczego. I jeśli ktoś z Państwa chce dokładnie się zapoznać z charakterystyką tego, z czego się składa, jaką ma objętość, jak się przechowuje, jak się wykonuje szczepienie, jaka jest częstość odczynów poszczepiennych, to wszystko można w tej charakterystyce produktu leczniczego znaleźć.
Co może być jeszcze ciekawe, czy jest jakaś ingerencja w przypadku przyjmowania jakichś innych leków, a co na ten temat wiadomo, czy ta szczepionka?
No właśnie, to jest bardzo, tutaj to jest też przewaga tej szczepionki, że ona nie interferuje z żadnymi lekami, ponieważ jest dedykowana, chcemy tutaj głównie odbiorcami tej szczepionki. Na sam początek to jest grupa seniorów, grupa osób obarczonych wielochorobowością, bo te osoby wykazują największą śmiertelność przy zachorowaniu na COVID-19. Te pytania o leki, przyjmowane leki są bardzo częste. Otóż szczepionka nie kłóci się, nie wpływa na przyjmowanie innych leków, ani leki nie wpływają na działanie szczepionki poza lekami, które są stosowane w leczeniu choroby nowotworowej. Ale to też zależy, w którym etapie choroby nowotworowej. Czyli osoby z przewlekłą niewydolnością nerek, osoby przyjmujące leki kardiologiczne, osoby, które przyjmują leki przeciwzakrzepowe w dawkach profilaktycznych, takie jak Xarelto, jak Acard, nie ma żadnych przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki.
I to wszystko można wyczytać między innymi właśnie zaglądając na charakterystykę produktu leczniczego. To wracamy jeszcze do osób, które przechorowały COVID-19 i uważają, że w zasadzie to one już przechorowały, mają przeciwciała. Nie wiadomo ile tego jest, nawet jak się zbadają, to też nie wiadomo, czy ta ilość wystarczy. Czy w związku z tym one się powinny szczepić, czy nie, pani profesor?
Tutaj odpowiedź na to pytanie, takie decyzje ekspertów i wytyczne w świecie i WHO to są takie, że jednak nie wiemy, kto przechorował dokładnie, bo są osoby, które przechorowały objawowo, są osoby, które przechorowały lekko i nie zdają sobie sprawy, że był to COVID na przykład. Są osoby, które wiedzą, mają potwierdzone zachorowanie. Natomiast podanie szczepionki jest działaniem przypominającym, czyli poprawiającym tą efektywność wyprodukowania przeciwciał. Nie wiemy, znaczy trochę wiemy, że po przechorowaniu ta produkcja przeciwciał, które mogą chronić, jest różna. Czasami jej w ogóle nie ma, tych przeciwciał się nie wykrywa albo nie wystarcza w takiej niskiej ilości. Czyli różnie chorujemy, różnie wyprodukujemy te przeciwciała. I ponieważ celem szczepionki oprócz ochrony własnej jest także zahamowanie transmisji wirusa, czyli chronienie innych i żeby ten wirus już między nami nie krążył, zalecenie jest takie, że osoby po przechorowaniu też powinny się zaszczepić. Znaczy nie ma. Natomiast mogą osoby, które niedawno przechorowały, mogą trochę poczekać. Czyli nie jest to potrzeba pilnego zaszczepienia się w pierwszej kolejności.
Jasne. No dobrze. To w takim razie spróbujmy na koniec, bo niestety zbliża się ten koniec tej audycji. Powiedzieć sobie najpierw może, czy cokolwiek już wiadomo o długofalowych skutkach ubocznych ewentualnie tej szczepionki. Mamy dopiero pierwsze szczepienia.
Natomiast nie ma przesłanek, aby ta szczepionka powodowała jakieś odległe skutki, ponieważ materiał mRNA bardzo szybciutko się degraduje. Jeżeli nie mamy szybkiej reakcji alergicznej na ten składnik, który wprowadza nam to mRNA do organizmu, nie mamy tej reakcji uczuleniowej, która występuje w ciągu pierwszych 24 godzin, to w zasadzie innych nie powinniśmy się spodziewać. Materiał jest szybko degradowany.
To znaczy szybko degradowany?
Rozpada się. To znaczy, to nawet sam transport szczepionki wskazuje na to, że to jest bardzo kruchy, delikatny materiał, który w temperaturze ludzkiego ciała bardzo szybko podlega degradacji. Dlatego, że atakuje nas bardzo wiele wirusów. Tego mRNA mamy w swoim organizmie na różne okoliczności produkowanego cały czas i on musi być szybko utylizowany. On spełnia swoje zadanie i jest rozpada i się, nie znika. Tak jest.
Czyli tu jakichkolwiek obaw, że dostanie się do naszego DNA i tak dalej, to w ogóle nie powinniśmy nawet brać pod uwagę.
Specjaliści w tym zakresie zapewniają nas, że nie. Ja odsyłam Państwa do bardzo ciekawego artykułu w Polityce, który zmierza się z fake newsami, które mówią o możliwości wklejenia do naszego materiału genetycznego tego mRNA. Nie ma takiej możliwości, także tu te obawy są niepotrzebne.
Jasne. No to w takim razie teraz na koniec spróbujmy zrobić sobie taki bilans zysków i strat, czyli co jest za tym, żeby się zaszczepić?
Po pierwsze ochrona własna, żeby nie zachorować. Po drugie ochrona swoich bliskich i osoby z otoczenia, które też mogą zachorować, a może czasem nie mogą się zaszczepić. Czyli jeżeli jest w rodzinie osoba na przykład starsza bądź z chorobą nowotworową, której nie można podać szczepionki, my szczepiąc siebie chronimy też swoich najbliższych. Nie przyniesiemy do domu, nie zakazimy innych. Trzecia rzecz to jest jakiś krok do przodu w zmierzaniu do normalności, czyli możliwość otwarcia szkół, powrotu nauczycieli do szkoły. Czyli im więcej wyszczepimy, będziemy się czuli bezpiecznie i nie będziemy się zakażać nawzajem, tym ta normalność powinna wrócić do nas wcześniej. No i ostatni taki element to jest, jeżeli nie pozwolimy wirusowi wejść do naszych komórek i się namnażać, to też utrudniamy mu tworzenie mutacji, czyli nowych wariantów, które mogą być słabsze, a mogą być silniejsze.
A co się stanie, jak się nie zaszczepimy?
Możemy zachorować, możemy zakazić naszych najbliższych, możemy mieć ciężkie powikłania, nie wiemy, jak choroba może przebiec. W większości przypadków przebiega dość łagodnie, bądź nawet bezobjawowo, ale u osób starszych może przebiegać dramatycznie. Odsetki śmiertelności w wyższych grupach wiekowych są bardzo duże. Może nam utrudnić funkcjonowanie jako społeczeństwa, bo ten powrót do normalności będzie wolniejszy. Także myślę, że tych plusów jest zdecydowanie więcej.
Decyzja i tak będzie należała do każdego z nas indywidualnie. Moim i Państwa gościem była profesor Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultantka wojewódzka w dziedzinie epidemiologii, a także członkini Rady Programowej Inicjatywy Nauka Przeciw Pandemii. To taka biała księga, która jest dostępna w internecie. Dziękuję Pani bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia Państwu.
Te i wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie mogą Państwo odsłuchać na naszej stronie internetowej. W nowym roku życzę zdrowia przede wszystkim, a reszta sama przyjdzie. O 14 w studiu pojawi się Andrzej Bajgus i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.